Wojciech Leciński, witam Państwa. Moimi gośćmi dzisiaj są Tadeusz Aziewicz, poseł Platformy Obywatelskiej.
Witam Pana i radiosłuchaczy.
Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry.
Dominik Kwiatkowski z Nowoczesnej.
Dzień dobry.
I Krzysztof Trawicki z PSL-u, wicemarszałek województwa pomorskiego.
Dzień witam gorąco.
To chciałbym Was spytać o te zeszłotygodniowe rocznice, które się okazały być trochę rocznicami obchodzonymi przez jakby dwa gremia, czy też dwie Polski, mówiąc bardzo patetycznie. Mieliśmy do czynienia z rozdwojeniem uroczystości 31 sierpnia. No i mieliśmy do czynienia też z zarysowaniem się jakiegoś takiego frontu różnic przy okazji 1 września, co już być może bardziej zaskakuje. To w takim razie chcę Was spytać, czy to już z tym się powinniśmy pogodzić, że mamy pewną niezdolność do obchodzenia tych świąt razem?
I kto teraz? Cisza w radiu to najgorsza rzecz podobna.
Jeżeli chodzi o sierpień, to oczywiście podział jest i jest to bardzo głęboki podział. Natomiast zwracam uwagę na to, że niezależnie od tych podziałów, wszystkie właściwie środowiska starają się nawiązywać do tradycji sierpnia i to jest dobrze. To w całej
tej wyrywają ją sobie troszeczkę.
Bardzo skomplikowanej sytuacji jest pozytywne, bo to znaczy, że tradycja sierpniowa ciągle żyje i jest w naszym społeczeństwie doceniana i dla środowisk politycznych ważna. Szczególnie jest to szokujące w przypadku PiS-u, no bo bądźmy szczerzy, porozumienia sierpniowe to były, panie pośle Horała, porozumienia z komunistami. I o ile kwestionujecie z tej perspektywy okrągły stół, no to jeżeli chodzi o tradycję sierpniową, no to widzę tutaj dużą aktywność ze strony PiS-u, żeby w tą tradycję również wpisywać się. To była tradycja rozmowy, jak mówił wtedy Wałęsa, jak Polaka z Polakiem, czyli nie tradycja wojny domowej, tradycja żołnierzy wyklętych, tylko tradycja porozumienia narodowego. I wydaje mi się, że po tym święcie, w tym czasie powinniśmy zmierzać do tego, żeby o przyszłości w tych kategoriach w coraz większym stopniu myśleć. Porozumienia narodowego, ale opartego oczywiście o elementarne ludzkie wolności i demokrację.
No tak, no ale nie możemy abstrahować od tego, co się już działo, czyli od tego, że mieliśmy rozdzielone kordonem policjantów dwie uroczystości. Jedna organizowana przez KOD, druga organizowana przez Solidarność. No i teraz pytanie, co rozdziela, mówiąc najkrócej, czy to coś, co dzieli te dwie demonstracje? Marcin Horała.
To jest, cały czas wracamy do dyskusji o tym, czym w ogóle była trzecia RP i powiedzmy tym, że pewna klasa panująca trzeciej RP, która wydawało jej się, że jakby, że jest wszystkim, że to powiedzmy, że spektrum poglądów politycznych w Polsce to jest powiedzmy takie Aleksander Hall i Tomasz Wołek na skrajnej prawicy, potem jakieś centrum i lewica, czyli de facto wykluczające no, co najmniej połowę poglądów społecznych, a pewnie i więcej. No, że tak już się nie da, tak? Że to, więc stąd to poczucie, że nie ma jedności, no bo kiedyś była jedność dlatego, że połowa stanowiła całość, a druga połowa była całkowicie.
No nie, no, ale też nie abstrahujmy od tego, co działo się w minionych 27 latach. Mieliśmy różne rządy, różne konfiguracje. No przypomnę też, że nie jest to tak, że pierwszy raz spieramy się wokół 31 sierpnia. Mieliśmy obchody, na których wygwizdywano jednych i wygwizdywano drugich. Mieliśmy obchody, których dominowała jedna strona tego sporu. Jeśli mówić o jakiejś trwałości, bo odnoszę też takie wrażenie, że polscy politycy nie tylko pomiędzy prawicą a lewicą potrafią się przemieszczać, ale także pomiędzy bardzo różnymi poglądami. Uczestnicy Okrągłego Stołu dziś go bardzo zwalczają, a oponenci z tamtych czasów dziś odnajdują w nim jakiś sens.
Raczej to są pojedyncze przypadki, natomiast podstawowa, jakby,
ale ważne.
Podstawowy dyskurs i spór jest taki, czy Okrągły Stół miał być pewną taktyczną, chwilowym momentem wyszarpnięcia kawałka wolności i żeby za chwilę pójść dalej, całkowicie obalić system zniewolenia, czy miał być niepisaną nad konstytucją III RP i te przywileje, które zostały przy Okrągłym Stole nie wprost, ale de facto zagwarantowane, że w wielu różnych obszarach ta klasa panująca PRL-u przejdzie bez żadnego uszczerbku i stanie się klasą panującą III RP, ba mało tego, jeszcze zyska na przykład na majątku, uwłaszczając się na majątku narodowym, no to czy te umowy są honorowane, dotrzymywane, czy jednak uważamy, że no, jak się dyskutuje z bandytą, który chwilowo trzyma pistolet w ręku, bo tak trzeba władzę komunistyczną wówczas uważać, no to tych umów się nie honoruje, kiedy
a sierpień, panie pośle, no porozumienie z komunistami, jakby
wyrwany. Sierpień był oczywiście dużym zwycięstwem na tamte czasy, podejrzewam, no tego, co dało się uniknąć w tamtym momencie. No, wtedy to nie był rok 89, kiedy system się walił dookoła, był jeszcze silny, były dywizje sowieckie, więc to wielki zryw Polaków do wolności, a później to, że udało się zawrzeć te porozumienie uzyskać chociażby powstanie Niezależnego Związku Zawodowego.
Wojsk sowiecki w Polsce?
No, w 89 już każdy w miarę rozsądnie analizujący sytuację międzynarodową dostrzegał, że system eroduje. Bo pan tak zadaje pytanie, że nie zdążam odpowiedzieć na poprzednie.
Proszę w razie czego nie słuchać posła Aziewicza, to bardzo ułatwi sprawę.
Mam taki pochlebiam sobie inteligencki nawyk, że staram się odnosić do tego,
to co... To miłe, bardzo miłe, co niby to w pytania. Tym programie.
Tak. No więc wracając do porozumień sierpniowych, to oczywiście był jakiś krok, zwycięstwo taktyczne i są takie głosy, że może bardziej należałoby świętować wybuch strajku w sierpniu. A nie porozumienie, bo to był taki zryw Polaków do wolności po latach, no taki masowy, to wielu wtedy przecież nie miało tej nadziei, to wydawało się, wiele osób też, które wspomina tamte czasy, mówi, że do pewnego momentu, czy to była pierwsza pielgrzymka papieża, czy właśnie sierpień, im się wydawało, że oni są jedyni jacyś może nienormalni, że w tym systemie, a to się okazuje, że to system jest nienormalny, a tych przeciwnych mu są miliony. Więc to jest coś, co warto świętować i do czego warto się odwoływać i to pewnie ponad podziałami. Natomiast ponieważ jest to tak atrakcyjne, że tak powiem ideologicznie, coś do czego warto się odwoływać, więc i wszystkie strony chcą się odwoływać.
Ja powiem inaczej, no mamy też wojnę pomiędzy uczestnikami tych wydarzeń. Ludzie, którzy oczywiście byli przy tym stole albo wokół tego stołu podpisywania porozumień, dzisiaj wzajemnie się deprecjonują, krzyczą na siebie w najgorszymi wyrazami, umieszczają obelżywe wpisy na mediach społecznościowych i tak dalej, i tak dalej.
Znaczy, pewna forma jest przykra oczywiście, natomiast co do istoty, to wydaje mi się, że jest to normalne. No wtedy był czas nadzwyczajny, był jakby to nas jedno, tak jak nie wiem, w czasie II wojny światowej też potrafili żołnierze Armii Ludowej i Narodowych Sił Zbrojnych walczyć ramię w ramię w Powstaniu Warszawskim i nie dochodzić różnic między sobą, bo był wspólny wróg, który jednoczył. No w sytuacji wolnej Polski te podziały są w sposób naturalny.
Tu brakuje wroga widać. No. No wydaje mi się, że to, co powinno być no wielkim świętem naszego mądrego podejścia, nie taktycznego zwycięstwa, to bym się nie zgodził z tym absolutnie określeniem, bo to gdziekolwiek jestem za granicą, nawet jak w tym roku byłem w urlopie, w moich ukochanych Alpach Szwajcarskich, gdzie pani mnie spytała, co się z wami dzieje i powiedziała, i zaczęła od tego sierpnia, powiedziała, że tym, co zafascynowaliśmy cały świat, tym, że potrafiliśmy z tego jednego systemu przejść bezkrwawo. I dzisiaj mam wrażenie takie, że jakby jest próba pisania historii na nowo. Ale też patrzę, to jakby to się bierze chyba stąd, że ludzie jakby w tamtych czasach drugiego planu zaczynają być teraz, chcieliby być w tym pierwszym szeregu, którzy podpisywali te porozumienia i tak dalej. Więc wydaje mi się, że się powtarza taka scena czy scenariusz, który już w historii przeżywaliśmy. Tam, gdzie z tego, co powinniśmy być dumni, z tego, co powinniśmy nazwać wielkim sukcesem, to my staramy się to jakoś przerobić znowu jakąś tam porażkę. A skupiamy się tam, gdzie podnieśli porażki, to wtedy my potrafimy to pięknie świętować i się z tego cieszyć.
No może porażki to są wspólne bardziej niż zwycięstwa, się okazuje.
No wydaje mi się, że jakby patrzeć przez te 27 lat, no przecież od tamtego czasu, pewno, że to różnie mogło się pokierać, różnie, ale my musimy przecież patrzeć na całokształt historii, a nie wybierać fragmenty tylko i później całość historii do pewnego fragmentu starać się.
No tak, ja odnoszę takie wrażenie, że taką rzeczą, która mnie najbardziej uderzyła, to było to, że jeśli popatrzeć, oczywiście, że może się nie trzeba przejmować tym, co ludzie umieszczają na różnych forach społecznościowych, ale to, że jest taka skłonność do deprecjonowania drugiej strony. Znaczy, jedni drugim wypominają tych tam komunistów w szeregach. Tam, a tam widzieliśmy jakiegoś ubeka, a ten też jest ubek, albo TW. I tak dalej, i tak dalej. Znaczy, że nagle się okazuje, że mimo tego, że w końcu po tych dwóch stronach tej sierpniowej demonstracji było bardzo wielu ludzi, którzy kiedyś razem to robili, to ich nie jednoczyło, a wręcz przeciwnie. Dominik Kwiatkowski.
Ja miałem też takie smutne spojrzenie na te obchody. Sam uczestniczyłem w obchodach organizowanych przez Komitet Obrony Demokracji i co zwracało uwagę, to, że ta brama stoczniowa znowu dzieliła Polaków i to, że przy tym placu Trzech Krzyży kordon stoczniowców oddzielający ten plac od osób gdzieś tam demonstrujących stał i pilnował, żeby nie przechodzić. Potem faktycznie policja pilnowała tego dostępu, żeby nie doprowadzić do jakiejś może eskalacji. Smutne jest to, że że jest tyle podziałów obecnie pomiędzy dawnymi bohaterami. Ja z dużym zniesmaczeniem przeczytałem wywiad z Andrzejem Gwiazdą, który odnosił się do Lecha Wałęsy. Ja podczas tych obchodów spotkałem Józefa Przybylskiego, sygnatariusza porozumień sierpniowych, który faktycznie był w miejscu, gdzie był Komitet Obrony Demokracji, uczestniczył w debatach i gdzieś jakiś taki smutek, niezrozumienie jest u mnie, jeżeli patrzę na tamtą stronę, bo kiedy przechodziliśmy przez bramę Stoczni Gdańskiej, słyszeliśmy wyzwiska, tak? Słyszeliśmy wyzwiska ze strony stoczniowców siedzących, pijących piwo tam w jednym z klubów przy stoczni. Myślę, że nie w ten sposób powinny być organizowane te obchody. Strona kodowska, z tego co pamiętam z publikacji medialnych, zwracała się do stoczniowców, żeby wspólnie uczcić tą rocznicę. Do tego nie doszło. Mam takie poczucie, że Solidarność bardzo często szafuje tym sierpniem, odnosząc się do postulatów sierpniowych, i też Prawo i Sprawiedliwość bardzo często odnosi się do tego święta jako swojego z tego zwycięstwa i przykładu, a trzeba pamiętać, że te postulaty sierpniowe dzisiaj w wielu przypadkach nijak się mają do rzeczywistości, do polityki prowadzonej przez Prawo i Sprawiedliwość, bo ja przypomnę 12, bodajże 13 postulat z 21 postulatów sierpniowych, który mówił o tym, że żąda się, aby kierownictwo zakładów było powoływane ze względu na merytorykę, a nie przynależność partyjną. No dzisiaj jak patrzymy na wszechogarniającą władzę PiS-u w spółkach Skarbu Państwa, to można sobie pomyśleć, że o tym postulacie, jak i o innych, zapomniano.
Marcin Horała?
Wiele wątków jak zwykle, zwłaszcza, że jestem dzisiaj w konwencji trzech na jednego, ale może sobie jeden
w tej sprawie.
Jeden, no podejrzewam, że w innych też.
Ja się w ogóle tak nie stawiam.
Natomiast jedno, co się chciałem odnieść, bo to jest taki pewien mit, który cały czas funkcjonuje, a chciałbym z nim polemizować, że mieliśmy w Polsce do czynienia z bezkrwawą transformacją. Otóż transformacja w Polsce była jak najbardziej krwawa, tylko że tak powiem krwawa jednostronnie. Przez całe lata 80. w ramach przygotowań, powiedzmy, do tej transformacji działały esbeckie de facto szwadrony śmierci. Zamordowano, lekko licząc, ponad 100 osób w różnych okolicznościach. To stwierdziła komisja nikogo innego jak Jana Rokity, działająca w latach 89-91, składająca się z posłów klubu OKP. Nazywała się to Komisja do Spraw Zbadania Przestępczej Działalności Organów MSW. I te przypadki są znane. No i bardzo często było tak, że ci najbardziej radykalni, zdecydowani, nieprzejednani działacze opozycji, no zdarzały im się przypadki pobicia przez nieznanych sprawców, czasem ze skutkiem śmiertelnym, jakieś niewyjaśnione przyczyny śmierci. Było kilkadziesiąt ofiar takich, można powiedzieć, przypadkowych, skatowanych na komisariatach czy przez patrole ZOMO. Było ileś osób, czy w Wujku, czy w Lubinie, czy pojedyncze przypadki zastrzelonych.
Tego nie kwestionuje,
nie neguje.
Nie, ale to się mówi tak, że transformacja dokonała się bezkrwawo, że nie polała się krew. Otóż krew się lała. Krew lała się polskich patriotów, tych, którzy walczyli o wolność Polski. To trzeba powiedzieć. I również w ramach pewnego przygotowania transformacji, bo to oczywiście jest spór, ale ja osobiście przychylam się do tych historyków, którzy twierdzą, że gdzieś w połowie lat 80. zapadła decyzja w Moskwie, że trzeba będzie jakiejś formy dokonać. Oczywiście ten proces potem się wymknął spod kontroli, bo zupełnie nie o to chodziło. I jako element przygotowania, że tak powiem, dokonywano pewnej selekcji działaczy opozycyjnych i tych najbardziej
nieustępliwi. To daleko idąca teza,
nieustępliwi,
muszę powiedzieć.
Ci najbardziej nieustępliwi byli traktowani w sposób zdecydowanie bardziej brutalny i zdecydowany niż jakaś forma rozmów.
Wtedy wyselekcjonowano Antoniego Macierewicza.
To jest tak jak mówiłem, pisanie historii na nowo.
No tak, ale to ja bym chciał w takim razie powiedzieć,
bo jakoś trzeba się odnieść do tego.
Ja mam całą stronę, mogę przytaczać nazwiska takich osób.
Tylko panie pośle, bo panu tak się robi propagandę. Rzeczywiście miesza się prawdę z jakąś tezą, która rzeczywiście z tą prawdą ma niewiele wspólnego. Rzeczywiście ofiary były, tego nikt nie kwestionuje. To wszyscy wiemy, składamy kwiaty na grobach tych ludzi i warto ich przypominać. Natomiast jeżeli mówimy o odzyskaniu niepodległości przez Polskę i cenie, jaką zapłaciliśmy, to punktem odniesienia Nie powinny być te ofiary, a powstanie warszawskie, czyli sowiecka interwencja w Czeczenii, to nam groziło. To mogło się w Polsce zdarzyć, gdyby na czele opozycji, na czele Solidarności, czy w ogóle całego wielkiego ruchu narodowego, który w tym czasie się uformował, stanął ktoś taki, nie wiem, jak Kornel Morawiecki, a nie Lech Wałęsa.
Tu znowu daleko idąca teza.
No nie, ale jednak oddajmy honor Wałęsie i doceńmy to, że przeprowadził nas suchą nogą przez niesłychanie trudny czas. Ja pamiętam nastroje z 81 roku. Ja sam miałem kolegów i też mi po głowie chodziło, żeby jakiś koktajl Mołotowa sporządzić. Byli ludzie mądrzejsi od nas. Był Jan Paweł II, był Lech Wałęsa, który rzeczywiście te skrajne nastroje swoje rozbrajali i w efekcie udało nam się dojść do miejsca, w którym teraz jesteśmy, bez dużego rozlewu krwi. I to jest wartość.
Cóż, właściwie trudno się nie zgodzić z tym ostatnim zdaniem, bo ono jest z całą pewnością ważne, ale też odnoszę takie wrażenie, że jeśli chodzi o 31 sierpnia, to te podziały nam się wzmocniły, a nie osłabły w ostatnich latach i że właśnie nabierają takiego charakteru deprecjonującego, czyli nagle się okazuje, że właśnie wrogowie są po tej stronie i wrogowie są po tamtej stronie i nic z tego w żaden sposób nie unieważnia. Znaczy pan Dominik jest naszym najmłodszym uczestnikiem rozmowy, to ja chcę spytać, jak pan na to patrzy. Czy pan Marcin?
Ja nie wiem. Który raczej?
To sprawdzimy. 80, ja 80. No to
ja jestem najmłodszy. Marcin,
ale to może to ja odpowiem. Ale to może ja odpowiem.
Rówieśnicy sierpnia.
Dla mnie jest to smutne, bo ja miałem tą przyjemność poznać osobiście wielu uczestników sierpnia. Współpracowałem z Olgą Krzyżanowską, z Bogdanem Lisem, z Bogdanem Borusewiczem, z Krzysztofem Puszem. Mam okazję współpracować z prezydentem Lechem Wałęsą. I myślę sobie, że my mamy taką tendencję, do szukania tylko negatywnych zjawisk. Tak? Znaczy porozumienie sierpniowe było wyjątkowym na te czasy porozumieniem. I wyciąganie teraz... Pokazywanie sytuacji, że dzielenie, pokazywanie jednej czy drugiej strony, mówienie o tym, że ktoś był agentem, ktoś tym agentem nie był, że ktoś sławił się bardziej bądź mniej, jakby w żaden sposób nie przybliża nas do tego, by wspólnie świętować.
No tak, ale to jest, ja odnoszę wrażenie, to jest taka uwaga w rodzaju, mamy wciąż uwagi do tej drugiej strony, a ja bym chciał cały czas, żebyście wszyscy uznali, że trzeba mieć uwagi do tej swojej strony. Znaczy, powstrzymajmy się od tych, mówiąc najkrócej, głupich komentarzy deprecjonujących drugą stronę i czekajmy może, że ta druga strona też to uczyni. Bo wtedy się może okazać, że będzie tak, jak przypomnę tutaj osobę, która paradoksalnie nas wszystkich w tej sprawie może zjednoczyć, czyli Lecha Kaczyńskiego, który podczas obchodów sierpniowych uciszał gwizdy związane z osobą, z tego co pamiętam, Bogdana Borusewicza. Prawda? Znaczy nam potrzeba takiego kogoś, kto jest autorytetem dla tej swojej strony i który powie, nie róbmy tego.
Nie wiem, czy dzisiaj taki autorytet się znajdzie, ponieważ obie strony, jak już pan redaktor powiedział, bardzo się radykalizują i bardzo się dzielą w ocenie historii. Natomiast taka próba nastąpiła moim zdaniem kilka dni temu, to znaczy kiedy była próba rozmowy, tak? Kiedy była próba zaproszenia do wspólnego uczestnictwa, kiedy mówiło się... Mi się wydaje, że rok temu Komitet Obrony Demokracji by powiedział nie, my zarejestrowaliśmy pierwsi, zgodnie z tą haniebną ustawą o zgromadzeniach, my będziemy tam na placu Trzech Krzyży. Kilka dni temu było powiedziane, no dobrze, wycofamy się, staniemy sobie obok, tak? Niektórzy twierdzą, że stali tam, gdzie ZOMO. Staniemy sobie obok, będziemy świętować w taki pogodny, pozytywny sposób, zapraszając tą drugą stronę i były widoczne zdjęcia, kiedy KODowcy z niektórymi działaczami Solidarności, prawda, w tych kamizelkach robili sobie wspólne zdjęcia. Więc jest promyczek nadziei, moim zdaniem. Należałoby szukać przy okazji takich rocznic, takich porozumień, bo ta eskalacja nie doprowadza do niczego. Wszyscy okopiemy się na swoich
miejscach. Krzysztof Prawicki zaczyna naszą kolejną część naszej rozmowy. Za chwilę wracamy po serwisie.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suliciński, witam państwa. Przypominam moich gości: Krzysztof Trawicki, wicemarszałek województwa z PSL, Dominik Kwiatkowski z Nowoczesnej, Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości i Tadeusz Aziewicz, poseł Platformy Obywatelskiej. Rozmawialiśmy o rocznicy porozumień sierpniowych, no ale mieliśmy następnego dnia wydarzenie, które od lat wydaje się być takim najważniejszym wydarzeniem w tym naszym pomorskim kalendarzu, czyli uroczystości na Westerplatte. No i udało nam się także w tej sprawie pokłócić, co prawda jak się wydaje tylko o harcerza, choć też trochę odnoszę też wrażenie o to, co mówiono, bo mówiono bardzo różne rzeczy. Choć do momentu, kiedy mówi się różne rzeczy na jednej uroczystości, to wydaje mi się, że to jest znacznie lepiej, jak się mówi na dwóch różnych uroczystościach. Czy to panowie uważacie za wartość?
To ja miałem rozpocząć, tak?
Tak!
O ile pamiętam.
Tego czekamy.
Więc ja może jedno zdanie tylko jeszcze do tego poprzedniego tematu, bo nie chciałem zakończyć tamtą część, że my też musimy sobie zdać sprawę, że tamte porozumienia sierpniowe, przecież jaką wyzwoliły w nas energię tak naprawdę narodową, która pozwoliła ta energia nam przejść w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej przez te wszystkie reformy. Później ona jeszcze była spożytkowana przy naszej takim dążeniu do NATO i Unii Europejskiej. Przez trzeba to patrzeć i też, że mogły być inny podział tych nierównego potraktowania wszystkich grup, łącznie z rolnikami również. To jest jakby inna sprawa, to zawsze można korygować. Natomiast teraz drugi temat, który już wydaje się, ja uczestniczyłem i w Szymankowie, i uczestniczyłem w Tczewie, nie akurat na Westerplatte, ale nawet ta rocznica zrobi znowu jakiś podział. Ja akurat tego harcerza doskonale znam, bo go z działalności jego społecznej, ja nawet w wiele wypadkach widziałem go na różnych spotkaniach, bo chyba jest działaczem już ogródków działkowych. Ja patrzyłem na ten przekaz telewizyjny, medialny, więc on stał osłupiały, bo on nie wiedział, bo przecież to było wszystko jakby w reżyserii i z pewną tradycją, a to co wiem, było to również w pewnym porozumieniu, bo przecież takie uroczystości państwowe to są przecież kontynuowane, czy w jakimś porozumieniu. Ja rozumiem, że to porozumienie było. I teraz jak to wpływa, bo już to co się stało, ale jak to wpływa przecież na to młode pokolenie, no przecież to jest druzgoczące i dla mnie niepojęte, bo my zamiast przekazywać te główne przesłania, co dotyczy wojny i ofiar, i to jest przekaz takiej bieżącej polityki, która wkrada się nawet w to. Bo ja tego nie mogę zrozumieć. Dlaczego ten harcmistrz nie mógł tego odczytać, bo musiał to robić żołnierz.
No mamy wyjaśnienie Ministerstwa Obrony Narodowej, które mówi, że w związku z przepisami związanymi z asystą wojskową apel poległych odczytuje oficer Wojska Polskiego w całości. Więc to jest wytłumaczenie Ministerstwa Obrony Narodowej.
No to wcześniej
choć muszę powiedzieć, jeśli mówimy o polityce, to odnoszę wrażenie, że to wytłumaczenie nie wystarczyło prezydentowi Dudzie, który ustami swojego rzecznika oczekuję jeszcze jakichś dalszych wyjaśnień. No i dlatego liczę na to, że pan Marcin Horała nam to skomentuje.
Zgodnie z ceremoniałem wojskowym przyjętym przez ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka z Platformy Obywatelskiej, faktycznie jest tak, że w wypadku asysty wojskowej apel ma odczytywać żołnierz. Tak było na Westerplatte w roku 2010, 11, 12, 13, 14, 15 i 16. W tym roku nie wiem, czy doszło do jakiegoś nieporozumienia. Jednak to, że akurat znalazł się ktoś, kto tam za tym Bogu Ducha Winnym przecież harcerzem szedł z komórką i filmował i zaraz to wrzucił do sieci. Więc raczej podejrzewam tutaj celowe działanie w celu właśnie wywołania jakiegoś incydentu. No, pan prezydent Adamowicz, który przy okazji obchodów Westerplatte powiedział, że teraz Westerplatte, cytuję z pamięci, ale chyba sens dobrze oddaje, jest obrona konstytucji i wolności, jak rozumiem, jakoś tragicznie zagrożonych niczym inwazją niemiecką. No to wszystko niestety wygląda mi na pewną próbę sprowokowania pewnej takiej właśnie kontrowersji tego, żeby przy tej okazji mówić o prezydencie, mówić o MONie, a nie pamiętać o tej rocznicy. No wielka szkoda, że tak się gra tą rocznicą i tyle.
Więc jeżeli mogę.
Tadeusz Asiewicz.
Wracając jeszcze do poprzednich wątków, ja nie zgadzam się z panem redaktorem, bo tak odebrałem pana wypowiedź, jakby postrzegał pan w kategoriach pewnej symetrii napięcie pomiędzy stronami konfliktu. Jednak punkt ciężkości jest gdzie indziej. On jest po stronie aktualnie rządzących. Być może KOD popełnił jakieś niezręczności, rezerwując sobie przestrzeń pod pomnikiem stoczniowców. Natomiast na pewno nie KOD był agresorem w kontekście wydarzeń, które miały miejsce w trakcie obchodów sierpniowych.
No ja doszłem wrażenie, że na szczęście do jakiejś agresji nie doszło. Mieliśmy
agresja
do czynienia raczej
była.
Z agresją
o tym pan
słowną.
Ja też słyszałem i widziałem. Natomiast ja tu jestem pesymistą, jeżeli chodzi o jakieś rozładowanie tego napięcia, bo moim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość potrzebuje tego konfliktu z powodów ideologicznych. PiS pisze historię na nowo, PiS szuka konfliktów, żeby uzasadnić zmianę w przestrzeni władzy i też, żeby mobilizować swój elektorat. No, pan poseł Horała wszędzie widzi spiski, natomiast według mojej wiedzy prezydent Adamowicz dokonywał pewnych uzgodnień, jeżeli chodzi o wystąpienie harcerza. Te uzgodnienia zostały złamane. No, pojawia się też pytanie, po co w apelu poległych zamieszczać nazwiska ludzi, którzy nie polegli, którzy zginęli w wypadku komunikacyjnym. To jest też takie kreowanie konfliktów zupełnie niepotrzebne. Pisanie fałszywej historii. Również w tych kategoriach postrzegam napięcie, które rośnie w wymiarze międzynarodowym. Ataki pani premier Szydło na Komisję Europejską, podnoszenie kwestii niemieckiej, chociaż każdy tam średnio myślący człowiek wie, że żadnych pieniędzy od Niemiec w ramach reparacji nie dostaniemy. Natomiast ten konflikt jest potrzebny po to, aby osiągać cele w wymiarze wewnętrznym kosztem strategicznych interesów Polski w długim okresie czasu, no bo my nie jesteśmy w stanie funkcjonować, będąc skonfliktowani i wewnętrznie, i z całym światem, i z Francją, i z Niemcami, no o Rosji nie wspomnę, zostaje nam tylko Białoruś, gdzie rzeczywiście wybrała się
ostatnio delegacja. Choć ja przypomnę taką uroczystość, która zarysowała nam ten konflikt po raz pierwszy. Na Westerplatte, wtedy, kiedy pojawili się tam zarówno prezydent Putin, jak i kanclerz Merkel. I odnoszę wrażenie, że wtedy mieliśmy też takie poczucie, że no nie jesteśmy zjednoczeni jako Europa i świat wokół tej rocznicy, że musimy sobie wzajemnie bardzo wiele wytłumaczyć. Nie byliśmy też zjednoczeni jako my, bo pamiętam wtedy dwugłos bardzo różnych wystąpień Lecha Kaczyńskiego i premiera Donalda Tuska. Czyli jakby to powiedzieć, minęło od tego czasu wiele lat, ale znowu jesteśmy w takim punkcie, w którym i teraz pytanie, czy obiektywnie widzimy te różnice, czy sami mamy ochotę je wykreować? To jest to pytanie, które pada. Dominik Kwiatkowski. No,
tutaj cała wypowiedź pani wystąpienie pani premier Szydło, którego słuchałem na żywo, bo byłem akurat na tych obchodach, też była bardzo zewnętrzna, to znaczy ona była skierowana właśnie do wspólnoty europejskiej, do tym, o czym powiedział pan poseł Łaziewicz. I myślę, że nie, to nie było odpowiednie miejsce na tego rodzaju wypowiedź. Co ciekawe, użyła też niemal identycznego cytatu z Jana Pawła II, co prezydent Adamowicz, tylko chyba w innym kontekście. Natomiast jeżeli chodzi o same obchody i kwestie harcerskie, ja do tego podchodzę dość osobiście, bo sam przez lata byłem harcerzem Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej i pełniłem takie warty przy różnych ceremoniach i przy różnych świętach państwowych i wiem, jakie to jest ważne dla harcerzy, jakie to jest też wyrzeczenie, jak oni się do tego przygotowują, z jaką dokładnością, pietyzmem przygotowują musztrę, wszystko, co jest związane z tymi obchodami. I myślę sobie, że odsunięcie tego harcerza to był taki mocny policzek dla wszystkich harcerzy, którzy gdzieś
jeszcze
tam...
Jeszcze forma była paskudna.
Forma była paskudna i to nie chodzi o to, tu się zwrócę do pana posła Chorały, o to, kto nagrywał i że wykreował z tego newsa. Znaczy, jeżeli podchodzi urzędniczka ministerstwa bodajże i mówi, proszę stać, no to nie ten, kto nagrywa, kreuje wydarzenie. Natomiast co do samej asysty wojskowej, znaczy, bo ona jest bardzo często wykorzystywana, i tutaj zasłaniamy się ceremoniałem. To ja chciałem zapytać o inną swego rodzaju asystę wojskową, ponieważ w minioną sobotę w Toruniu odbył się piknik, bodajże piknik rodzinny, na którym jedna z prywatnych rozgłośni organizowała ten piknik, tak? Mogą się państwo domyśleć, przepraszam, jedna telewizja prywatna ojca dyrektora organizowała ten piknik i na tym pikniku występuje orkiestra reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza. Ja się zastanawiam, w jaki sposób ta orkiestra się tam znalazła, kto finansuje przyjazd tej orkiestry z Nowego Sącza do Torunia, kto za to płaci, jaki charakter ma ten piknik, czy to jest święto państwowe. Znaczy, jeżeli mówimy o wykorzystywaniu wojska...
Myślę, że do uzyskania w ramach informacji publicznej jest to i myślę, że się pan z nami podzieli, jak pan to już ustali. Także
poproszę któregoś z posłów o interpelację.
To jest tego typu sytuacja. To w takim razie chcę jeszcze wrócić do tej historii, która wynikła z tego, o czym żeśmy powiedzieli. No, nie jest przypadkiem, że uroczystości na Westerplatte i w ogóle uroczystości związane z rocznicą II wojny światowej w tym roku są wyjątkowo ważne, no bo pojawił się ten kontekst reparacyjny. Znaczy, przypomnienie o wojnie i o tym, że wywołali ją Niemcy, że to oni odpowiadają za zniszczenie Polski w czasie tej wojny i tak dalej, i tak dalej. No związane jest też z pewnym postulatem, który w tej przestrzeni publicznej się pojawił. Ja mówię w przestrzeni publicznej, bo też mam wciąż wątpliwości, jaki jest status tego hasła reparacji, czy ono jest już oficjalnym stanowiskiem polskiego rządu, czy też nie. No ale tutaj liczę na pana posła Chorałę.
No pod tym względem trwają analizy, w jakiej formie i w ogóle czy...
Ale czy to obecnie... jest jakaś taka idea zewnętrzna, która się pojawiła i wy teraz ją sprawdzacie? Czy to było trochę też tak, że to jest wasz postulat, który chcielibyście, żeby stanął na tej płaszczyźnie międzynarodowej?
To jest nasz postulat, chociaż no, nie wiem, trzeba by przeprowadzić badania, czy jakby...
Kto zaczął?
Kto pierwszy tak podniósł ten temat. Ja na przykład pamiętam, że był to element przemówienia prezesa Kaczyńskiego na kongresie w Przysusze. I w stosunkach, no po pierwsze jest tak, że Polska tych reparacji nie otrzymała, takich, jakie by się Polsce należały. To po pierwsze. Po drugie, nikt skutecznie w imieniu Polski się ich nie zrzekł. No, w związku z tym sprawa jest nadal aktualna. Podnoszenie tego rodzaju, no jest to mocna karta na arenie międzynarodowej, którą warto mieć, że tak powiem, w polskiej talii. Czy wiadomo, że teraz po tylu latach jest to trudne, no i wręcz można powiedzieć, że z góry, że na pewno nie uda się w jakiejś pełnej wysokości, czy nawet zbliżonej wysokości do tych rzeczywistych szkód i strat. Natomiast sam fakt posiadania takiego argumentu już jest dla Polski korzystny i pozwala. Czasem jest tak, że jeden argument się odpuści, czy tam jedno żądanie, ale w zamian za to uda się uzyskać inne żądanie.
No tak, a czy nie boicie się panowie rozpędzenia pewnej dysputy w społeczeństwie? Bo ja odnoszę takie wrażenie, że to jest ten rodzaj argumentu, który rzucony, no właśnie, będzie miał swoje własne życie, że Polacy uwierzą, że należą im się tego rodzaju reparacje.
No się należą, no to nie mają co wierzyć.
Jako historyk mogę powiedzieć, że II wojna światowa nie zakończyła się traktatem pokojowym. W związku z tym ustalenie tego, czy komuś się należą reparacje, czy nie, zależałoby teoretycznie wedle prawa międzynarodowego od takiej konferencji, która się nigdy nie odbyła.
W sensie formalno-prawnym, natomiast w sensie, że tak powiem, faktycznym, no jakby kto w sporze polsko-niemieckim w czasie II wojny światowej był stroną poszkodowaną, a kto stroną napadającą.
To prawda, ale są wojny, które nie kończą się traktatem pokojowym i w której nie ma ustalonych reparacji w związku z tym, więc to jest taki argument historyczny.
Poza tym pamiętajmy, że też odbyła się to w pewnym kontekście wieloletniej, konsekwentnie prowadzonej po stronie niemieckiej polityki historycznej, dążącej do jednak pewnego rozmycia tych kwestii odpowiedzialności za II wojnę światową, do tego, żeby nie pojawiali się tam Niemcy, tylko jacyś bliżej niesprecyzowani naziści, którzy o nich i byli, spadli na spadochronach na teren Niemiec. I bardzo, na przykład Niemcy bardzo dbają o to, żeby wszelkie, no umówmy się, bardzo drobne i ograniczone bardzo zasięgiem przejawy opozycji wobec Hitlera niemieckiej, takie jak organizacja Biała Róża, to oczywiście należy tym osobom oddawać cześć, hołd, natomiast no, ustawienie ich liczebności i wagi w proporcji chociażby do polskiego państwa podziemnego, no to w ogóle się nie da porównać.
No tak, ale przypomnijmy, że naziści wybory wygrali bardzo umiarkowanie, tak naprawdę właściwie nigdy ich nie wygrali w sposób demokratyczny. Pierwsze wybory dzięki pewnej koalicyjności udało im się, jakby to powiedzieć, dojść do władzy w roku 1933. Potem dzięki pożarowi Reichstagu i pozbyciu się opozycji, no mieli sytuację już znacznie łatwiejszą i zrobienie jakby nowej sytuacji politycznej odbyło się już z naruszeniem
prawa. Ale dodajmy również, że jednak pewien daleko idący poparcie społeczne dla rządów Hitlera jest faktem, to po pierwsze. Po drugie, znaczna część opozycji, na przykład Stauffenberg, którego też niekiedy nawet niektórzy, co za przeproszeniem głupsi Polacy, jego pamięć starają się tam czcić i podnosić, to on, jak się czyta jego pamiętniki, to on zamach na Hitlera robił i pretensje miał za to, że on Hitler swoimi wariactwami powoduje, że ten podbój Polski i innych krajów będzie nieskuteczny, że ci podludzie polscy tutaj ostatecznie wygrają. On jak najbardziej te diagnozy popierał i tam opisywał, jakie to właśnie...
No to tak, ale to w takim razie wróćmy do tego, co się będzie działo dalej. Jeżeli ja mogę, Krzysztof Trawicki.
Ja muszę powiedzieć tak, że ja patrzę takim, bo to pokolenie już tych, co brali udział w II wojnie światowej, już się kończy, coraz mniej ich jest. A my przesłanie dla tego młodego pokolenia, o którym mówimy i to, co pokazywaliśmy przy obchodach tej rocznicy 78, to jest bardzo złe przesłanie. Jeżeli mówimy o tym, że dzisiaj jakby się zaciera, kto był katem, kto ofiarą i tak dalej, to przecież jakie dajemy wtedy przesłanie temu młodemu pokoleniu, to już jest jedno. Drugie, ja czekam, jaką formułę przyjmie rząd polski, który zwróci się o te reparacje. Ja jestem bardzo ciekawy, bo jak ja rozmawiam z prawnikami, to co pan powiedział, reakcję z punktu widzenia historycznego, to jedno, z punktu widzenia prawnego, to oni mówią, że żaden prawnik by się tak na dobrą sprawę tego nie podjął, bo to jest sprawa przegrana. Ale my też patrzmy na to zagrożenie, bo jakby mówimy tylko teraz o części niemieckiej, nie mówimy o rosyjskiej, a tak na dobrą sprawę, to mi znowu robiąc taką dyskusję, która nie wiadomo jak się zakończy, znowu tracimy po kolei jakby przyjaciół. My zaczynamy znowu być samotni, a zobaczcie, co się stało z Gruzją, zobaczcie, co się stało jeszcze z innymi, nawet z Ukrainą. Wtedy, kiedy została osamotniona, kiedy to osamotnienie było tak dość wyraźnie, to wtedy nastąpił atak na te państwa ze strony sowieckiej, radzieckiej, rosyjskiej, tak. I musimy patrzeć. Ja nie wiem, dlaczego my nie patrzymy takie z tego z punktu widzenia historycznego, ale też tak z punktu widzenia młodego pokolenia, które powinniśmy napełnić energią, bo oni się pogubią już w ogóle w tym wszystkim, co wyrabiamy i z tą bieżącą polityką i historyczną. A już jeżeli występujemy, to najpierw przygotujmy coś, zróbmy argumenty takie, które zrozumiałoby w ogóle międzynarodowo zostało zrozumiane przez inne państwa, które by poparły to, co my chcemy.
No tak, ja przypomnę, że myśmy poprzednio...
Bo kolaboracja z Niemcami była w różnych wymiarach i różnych kolaboracjach.
Wyjęli z naszej talii kart jako ten argument, który miał zneutralizować pojawiające się w Niemczech w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej roszczenia obywateli niemieckich związane z majątkami pozostawionymi na wschodzie. Był to rok 2003-2004. No tak. Sprawa wtedy była bardzo dyskutowana i odnoszę takie wrażenie, że wyjęcie przez Polskę wtedy stali tej karty odegrało pozytywną rolę, dlatego że rząd niemiecki złożył taką deklarację, że nie będzie popierał roszczeń obywateli niemieckich i doszło jakby do wyzerowania całej sprawy. Od tego czasu zapadło milczenie. Może jest jakiś moment w naszych wzajemnych polsko-niemieckich relacjach, żeby tę kartę, no nie wiem, wyjąć ponownie albo zagrać ponownie.
Znaczy, to jest moment chyba, żeby te relacje już kompletnie popsuć i ja nie dam się wpuścić w maliny prezesowi Kaczyńskiemu i nie będę rozmawiał na temat reparacji, bo to jest kolejny temat wewnętrzny potrzebny na rozognienie konfliktu wewnątrz naszego kraju. Natomiast ten konflikt wewnętrzny i dyskusja o reparacji, ono powoduje katastrofalne w skutkach spojrzenie na nasz kraj na zewnątrz. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość systematycznie, mam nadzieję, że nieświadomie, chociaż to wcale ich nie tłumaczy, niszczy nasz wizerunek w Europie i na świecie. I to już pomijając fakt wielkiego sojuszu z Wiktorem Orbanem, który w momencie głosowania nad kandydaturą Donalda Tuska przestał istnieć, a teraz Wiktor Orban bardziej chętnie spotyka się z Władimirem Putinem i działaczom Prawa i Sprawiedliwości to nie przeszkadza i dalej uważają go za przyjaciela. To nie jest tylko kwestia reparacji. To już nawet Komunistyczna Partia Czech i Moraw popiera premier Beatę Szydło w walce z Brukselą. No to proszę państwa, trzeba powiedzieć w pewnym momencie stop. Mnie bardziej interesuje to, czy Polska dzisiaj wygra z Kazachstanem, a nie to, jaki będzie wynik tych reparacji. Mnie bardziej interesuje to, jak są wydawane publiczne pieniądze, niż to, czy będziemy się starać od Niemców uzyskać reparacje. Równie dobrze możemy się starać uzyskać od Szwedów reparacje za potop szwedzki.
To był głos... Przepraszam, podczas pokoju w Oliwie przewidziano reparacje.
To czekamy, aż Prawo i Sprawiedliwość się upomni.
Jeśli chodzi o Szwecję, to ja odnoszę wrażenie, że tam nie dotrzymano jednego punktu, czyli odzyskanie dzieł sztuki, ale to jest jakby zupełnie inna uwaga.
Ja przypominam panu posłowi Horale, że druga wojna światowa skończyła się w 1945 roku, mamy 2017 rok, więc rozgrzebywanie tamtych napięć, tamtych konfliktów...
Proszę to powiedzieć Izraelowi.
Ono niczego dobrego nie przyniesie, natomiast rzeczywiście polaryzuje nas z sąsiadami. Jak słusznie powiedział pan Kwiatkowski, my nie możemy istnieć w Europie i w świecie jako wyspa, jako kraj samotny, który jest skonfliktowany z wszystkimi. Jeżeli skonfliktujemy się z Zachodem, a czynimy to, czyni rząd Beaty Szydło, polski rząd systematycznie, to nam pozostaje tylko droga na wschód i rzeczywiście Putin zaciera ręce, zwłaszcza, że z Orbanem już ma coraz bliższe relacje. Wszystko to dzieje się po to, żeby uzyskać pewien efekt wewnętrzny, rzeczywiście skonfliktować Polaków, z taką trochę psychodeliczną propozycję wpuścić w przestrzeń świadomości zbiorowej i dzielić naród. Jedni są po stronie Niemców, drudzy są po stronie Polaków. Ci, którzy nie są za reparacjami, nie są prawdziwymi patriotami. Więc taką narrację PiS wprowadza w debatę publiczną, szkodząc krajowi, niszcząc przyszłość, bo tak naprawdę o przyszłości musimy rozmawiać. Jak rozmawiamy o współczesnych Niemcach, to już nie są hitlerowcy i faszyści, to jest zupełnie inne pokolenie, które w tej chwili jest jednym z najbardziej demokratycznych w Europie, a kto wie, czy nie w świecie. I zwracam uwagę na bardzo komplikującą się sytuację międzynarodową, również na to, co się dzieje w Korei Północnej. My naprawdę w niespokojnych czasach powinniśmy szukać stabilizacji, mocnych sojuszników, być w Europie jako pełnym bycie jako grupie państw, które w trudnych czasach będą w stanie się wzajemnie bronić i wspierać, a nie konfliktować się w sposób no tak paranoidalny.
Marcin Horała? Znaczy,
po pierwsze, jeżeli mówimy, panowie mówią, że podniesienie tej kwestii reparacji to jest wywołanie konfliktu wewnętrznego w Polsce, no to, ale to sama opozycja się zapisała do tego konfliktu. Przecież w żaden sposób Prawo i Sprawiedliwość nie mówiło o tym, że ktokolwiek jest temu przeciwny, czy że to robimy przeciw komukolwiek w Polsce. No jest rzeczą zdumiewającą, że właśnie sami Polacy na wyrywki...
Wpadzacie coś głupiego w przestrzeni.
Na wyrywki, na wyrywki lecą to kontestować i nie wiem. No,
70%
gdyby to było,
badanych nie
gdyby to było stanowisko rządu niemieckiego, to bym to rozumiał. Natomiast z punktu widzenia polskiego... polskiego, oczywiście podnoszenie tej kwestii i pewne wzmocnienie naszej pozycji, zyskanie dodatkowego argumentu w dyskusji jest ważniejsze.
Naszą pozycję,
ja tylko apeluję, żeby raz na zawsze skończyć z takim naiwno-anachronicznym punktem widzenia na stosunki międzynarodowe, że to jest kwestia jakiejś sympatii, że potem, nie wiem, na przykład w razie jakiegoś poważnego zagrożenia ze wschodu, to toczy nas politycy, na przykład niemieccy czy francuscy, lubią czy nie lubią, czy im się przyjemnie z nami rozmawia, czy nieprzyjemnie, to zdecyduje
o tak nie mówimy,
wypełnianiu zobowiązań sojuszniczych.
Ja czekam,
polityka pozbawiona, Polska jest członkiem struktur europejskich już sporo lat, kilkanaście, NATO już niemal niedługo będzie 20. I w związku z tym naprawdę mamy pełne prawo funkcjonować tam jako równorzędny partner, który też ma swoje interesy, podnosi je w sposób asertywny. Czasem się oczywiście uda je uzyskać, czasem nie. No to już jest kwestia dyplomacji, dyskusji. Różnie to bywa w stosunkach międzynarodowych.
Który niszczy swoją pozycję.
Rezygnowanie na starcie, na początku z tego, że my nawet boimy się postawić tych swoich postulatów, bo jeszcze na nas krzywo spojrzą i tam będzie nieprzyjemna atmosfera, no to właśnie jest taka polityka kompleksów, która nie prowadzi do silnego
stanu. No tak, ale to w takim razie ja zadam to takie pytanie wprost. To w takim razie o co chodzi? O rzeczywiste dostanie tych reparacji, co jest bardzo mało prawdopodobne? Czy też chodzi o utargowanie z Niemcami czegoś i to na przykład odpuszczenie Polsce w owym sporze z Komisją Europejską, na przykład na temat tego, co rząd Prawa i Sprawiedliwości robi w różnych dziedzinach życia w Polsce?
Znaczy tam zdaje się sama Komisja już zapowiedziała, że nie podejmie danych kroków w ramach tej straszenia procedurą z artykułu 7, z której tak wiadomo było, że nic nie będzie. Więc tutaj takiej potrzeby argumentu nie ma. Natomiast oczywiście tak jest w stosunkach międzynarodowych, tak jak mówię, że się ma paletę argumentów, postulatów, jedno się uzyska, drugie się nie uzyska. Posiadanie kolejnego, mocnego i takiego jeszcze obudowanego pewną sferą symboliczną, emocjonalną argumentu, to tylko pomaga. Tak. A czy co by się udało, to zobaczymy. No,
ale zobaczymy, bo ja cały czas odnoszę wrażenie, że jak się coś takiego zgłasza, to z reguły zanadrzu się już ma tę cenę. No.
Nie, przepraszam, na początek, na ten moment, to my wewnętrznie w Polsce między sobą dyskutujemy, czy i w jakiej formie ten postulat
jedziemy składa. Białoruś.
Ale w tej palecie nie ma żadnych argumentów.
Donald Tusk nie jeździł, a Radosław Sikorski nie jeździł.
No, ale przedstawiciele Białoruś rządu mówią, że na razie
Białoruś
nie ma tematu.
Białoruś jest również naszym sąsiadem. Oczywiście nie akceptujemy formy tam zawartej rządów, ale musimy z nim jakoś żyć. I też
dlatego nie będziemy finansować.
Marcin Horała, Tadeusz Aziewicz, Dominik Kwiatkowski i Krzysztof Trawicki, którego żeśmy dzisiaj skutecznie nie dopuszczali do głosu. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Poprawimy się na przyszłość. Dziękujemy.